pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold i zapraszam na nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Jan Żaryn. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy na antenie Radia Maryja. Pan profesor jest historykiem, profesorem nauk humanistycznych, jest wieloletnim wykładowcą akademickim, autorem niezliczonej liczby artykułów, wielu książek i jest przede wszystkim dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. A tematem naszych rozmów dzisiejszych jest dziedzictwo narodu i polityka historyczna suwerennego państwa. Taki ten temat. I panie profesorze, poproszę, aby nam najpierw wyjaśnić w ogóle samo pojęcie polityka historyczna. Ono nie dla wszystkich może być zrozumiałe, jasne. Jak tu jest, jak to się ma polityka do historii, co to ma wspólnego jedno z drugim? Bardzo proszę o kilka słów takiego wyjaśnienia i wstępu.
Dobrze, oczywiście polityka historyczna to termin, który czasem także występuje w formie polityka pamięci, czyli świadome przekazywanie wiedzy na temat przeszłości własnego narodu, świadome, a więc także zorganizowane, możemy mówić na przykład przez państwo, które to przekaz dotyczący dziejów narodu poza granice państwa, czy to do wewnątrz, do własnej wspólnoty. Jest tutaj pewien plan i świadomość celów, a więc plan, czyli na przykład polityka historyczna, to działania zmierzające do tego, by na poziomie nauczania powszechnego, w podstawach programowych, w programach szkolnych, także w kształceniu nauczycieli, wzmacniać historię jako przedmiot formacyjny, jako przedmiot wychowujący kolejne młode roczniki Polaków i w związku z tym, z takim wyborem w polityce historycznej, wiążąc historię z teraźniejszością, buduje się oczywiście świadomość wspólnoty. Poszukuje się w tej wspólnocie wspólnych kodów kulturowych, wspólnego dziedzictwa, takich odniesień do na przykład historii kultury, malarstwa, sztuki, by roczniki kolejne wychodzące ze szkoły miały o czym ze sobą porozmawiać. Nie mówiąc już o tym, że także porozmawiać ze swoimi rodzicami, dziadkami, a więc żeby ta komunikacja międzypokoleniowa istniała. Oczywiście mówię obrazowo, bo to jest termin, który także jest adresowany do instytucji państwa, które to państwo, ludzie nim kierujący, użyją rzecz jasna do tego stosownych narzędzi, do edukacji powszechnej, innych narzędzi, do na przykład działalności świadomej, kulturalnej, wspierającej na przykład kinematografię, wspierającej produkcję filmów dokumentalnych czy filmowych, innych narzędzi. No, ja sam jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, gdy nasz instytut powstawał w 2020 roku, byłem 50. bodaj 6. dyrektorem Instytutu Kultury, który istnieje na terenie państwa polskiego, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest świadomym realizatorem i twórcą polityki historycznej adresowanej.
Jakby pan uspokoił takie, być może gdzieś mogą się pojawiać obawy, że jest to polityka pisana, historia pisana pod dyktando polityków, historia pisana powiedzmy w kluczu jak być powinno, czyli jak jest to oczekiwane, a nie jak jest.
Nie, termin polityka historyczna w ogóle nie dotyczy polityków, bo nie to jest kluczem. Kluczem jest przede wszystkim przekaz w bardzo różnorodnych formach. Przekaz, który jest w gestii instytucji państwa, w związku z tym w tym sensie ma to coś wspólnego z politykami, bo oczywiście zależy od rządów konkretnych. Ta polityka historyczna może być polityką wstydu, bardziej może być polityką dumy, może być szukaniem bardzo poważnych relacji ze światem naukowym zewnętrznym. Tu może być nacisk danego Ministerstwa Nauki położony na przykład w Polsce wobec innych państw Unii Europejskiej, bo to są ci naturalni sojusznicy. Różne mogą być wymiary tej polityki historycznej, ale zawsze treścią jest przekaz, dziedzictwo narodu polskiego. No i mam nadzieję, że dzisiaj ta polityka historyczna realizowana przez organa państwa jest realizowana w duchu przekazu prawdziwej wiedzy o naszej przeszłości. Prawda oczywiście nie jest tożsama z dobrem i pięknem, ale nie jest też przeciwna dobru i piękna, a więc to także jest chęć przekazania niewątpliwie tych wątków naszych dziejów, z których powinniśmy być dumni, albo też określania, co jest zdradą, co jest targowicą, co jest zaprzaństwem, co jest przekazaniem społeczeństwu takiej prawdy o przeszłości, w której to przeszłości konkretni Polacy się nie sprawdzili, jak szmalcownicy, jak komuniści.
Znalazłem kiedyś, panie profesorze, taki...
I tak dalej, i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc i krócej, to jest prawda, choć jednocześnie przekazana w formie pewnego wartościującego przekazu historycznego.
Mhm. Znalazłem kiedyś taki czyjąś wypowiedź na pana temat. To była jedna pewna laudacja podczas jednej zręczenia jednej pewnej nagrody panu. I osoba, która tę laudację wygłaszała, powiedziała tak: pan profesor Żaryn od lat domaga się takiej polityki historycznej, która będzie w stanie przywrócić narodowi naród. Co, jak to należy rozumieć?
Tak, ja nawet wiem, kto to powiedział. Bardzo sympatyczna pani doktor. I to była nagroda imienia księcia Bolesława Henryka Pobożnego, syna Henryka Brodatego. Henryk Pobożny, ten, który zginął pod Legnicą, dziś jest kandydatem wraz z małżonką Anną na ołtarze. I rzeczywiście była to bardzo dla mnie miła uroczystość, a pani doktor Sutowicz bardzo ładnie się w tej laudacji przygotowała do tego, żeby zrozumieć, co jest w jakiejś mierze sensem mojego życia, przynajmniej tej części mojego życia, które dotyczy aktywności w przestrzeni publicznej. Ale oczywiście my po upadku komunizmu nie byliśmy i jesteśmy do dziś w jakiejś mierze bardzo mocno poharatani, jeśli chodzi o świadomość historyczną, czyli kontakt z pokoleniami przeszłymi. I żeby naród odzyskać współczesności naszej polskiej, w naszej pamięci, no to trzeba oczywiście rozpoznać bardzo dobrze tę prawdę o przeszłości, o naszych zachowaniach, postawach, o ludziach, którzy już nam bez naszej aktywności sami nie mogą niczego powiedzieć. Zostawili nam, że tak powiem, swoje życie w dziedzictwie i albo to wykorzystamy, albo nie. I jeśli nam się udaje dzisiaj gdzieś wprowadzić historyczną o przeszłości do głów współczesnych pokoleń, no to oznacza, że jest sukces, że nadal jesteśmy narodem i wspólnotą. Kiedyś Roman Dmowski mówił takie zdanie, że, które nie zacytuję dosłownie, ale taki był sens, że rolą patrioty jest uświadomienie sobie, że jest się dziedzicem przeszłości, ale nie jest się tylko po to, żeby tę przyszłość zrozumieć, żeby ją zanalizować, żeby odrzucić to, co złe, a przyjąć to, co dobre, bo wszystko trzeba przyjmować, rzecz jasna, bo to jest całe dziedzictwo, tylko trzeba je umiejętnie zrozumieć i ocenić, ale wszystko nie jest przecież po to, żeby samolubnie to zatrzymać w sobie, tylko po to, żeby przekazać dalej, tworząc nowe fragmenty dziejów Polski kolejnym pokoleniom. Więc ta aktywność jest w obydwu kierunkach. Ku przeszłości, ale właśnie po to, żeby wspólnota dalej mogła trwać. Czy to jest jakiś idealizm? Może tak, ale z drugiej strony wydaje się, że to nie jest idealizm, który jest dostępny tylko jednostkom, tylko że jest dzisiaj także w Polsce, poza granicami Polski, bardzo dużo Polaków, którzy mają tę w sobie polską namiętność.
Znów zacytuję panią dr Sutowicz też z tego samego wystąpienia, tej laudacji, i ona z kolei cytowała pana, panie profesorze, mówiąc tak, że przeszłość to klucz do samostanowienia demokratycznego społeczeństwa. Jaki to ma związek? Przeszłość a demokratyczne społeczeństwo, ma to znaczenie?
Ma, i to olbrzymie, i prawdę mówiąc, znowu muszę trochę powiedzieć o sobie, dlatego że to jest moje własne doświadczenie życiowe, a konkretnie zawodowe w konkretnej instytucji, to znaczy w Instytucie Pamięci Narodowej. Kiedy Instytut Pamięci Narodowej powstawał, de facto jeśli chodzi o zestaw pracowników w 2000 roku, to chyba wszyscy, a przynajmniej znacząca część nas, zdawała sobie sprawę, że jest to instytucja, która dzięki temu, że wyprostuje historię PRL-u, czyli opowie prawdę o tym, jak to wyglądało, jakie były
Halo, panie profesorze? Panie profesorze, nie słyszymy się niestety. Zaraz ponowimy połączenie z panem profesorem, proszę państwa, i nasze rozmowy dalej będą kontynuowane. Już jest z nami pan profesor Jan Żaryn. Panie profesorze, halo?
Tak, już jestem.
Odzyskaliśmy połączenie. Przypomnę, że mówiliśmy o tym wątku. Przeszłość to klucz do samostanowienia demokratycznego społeczeństwa i tutaj pana doświadczenie z pracy w IPN-ie.
Tak, to doświadczenie pracy w IPN-ie w latach 2000-2015 było bardzo dla mnie budujące i ważne. Bo jedna z takich refleksji, która była mi zadana, ale także sam ją sformułować mogłem, to związek przyczynowo-skutkowy między faktycznym udziałem narodu w demokratycznym systemie, a wiedzą narodu o niedawnej przeszłości. Czyli wiedza o PRL-u, zrozumienie tego systemu i praktyki rządzenia, także wiedza na temat ludzi, którzy z tego systemu korzystali, którzy byli współtwórcami tegoż systemu komunistycznego, i wiedza o tych, którzy się jemu sprzeciwiali, którzy potrafili stanąć po właściwej stronie, i wiedza na temat tego, w jaki sposób te przemiany lat 80. i 90. bardzo mocno zaburzyły ten rytm przechodzenia z PRL-u do wolnej Polski, gdzie wcale nie ci, którzy powinni, zaczynali ponownie zarządzać umysłami, zaczynali także w biznesie kapitalistycznym odgrywać wiodącą rolę. To wszystko powodowało, że w gruncie rzeczy demokracja jako system mogła być bardziej atrapą, a nie realnością, jeśli chodzi o władzę ludu, bo przecież tak ten system demokratyczny definiujemy. I odkrywanie prawdy o tej przeszłości PRL-u, właśnie lustracja, dekomunizacja, choć w formie tylko historycznej, ale zawsze lepiej zdekomunizować tę rzeczywistość niż pozostawić ją w totalnej niewiedzy społecznej. To wszystko moim zdaniem spowodowało, że stawaliśmy się coraz bardziej demokratycznym społeczeństwem, czyli coraz bardziej uświadamiającym sobie ten skład społeczny, w którym funkcjonujemy jako wspólnota narodowa. I w ten sposób historia, która odkrywała prawdę o PRL-u, stawała się takim bardzo ważnym doświadczeniem budującym świadomy naród. No a demokracja nie istnieje bez uświadomienia sobie odpowiedzialności za posiadaną przez siebie władzę.
Znajomość historii zdejmuje te atrapy, tę fasadowość z całego procesu demokratycznego. Tak pomaga lepiej rozumieć, kto jest kim i pewne mechanizmy. Ale też spytam, zacytuję profesora Dariusza Gawina, filozofa. Napisał on tak: sam powrót do przeszłości, już samo powrót do przeszłości wzmacnia demokrację liberalną jako pewien system, dlatego że umacnia zakorzenienie w przeszłości, pomaga obywatelom odnaleźć się, utożsamić się z państwem i ze wspólnotą. Koniec cytatu.
No tak, my mamy akurat takie dzieje, jeśli dobrze rozumiem pana profesora Dariusza Gawina, wieloletniego wicedyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, więc człowieka, który także na co dzień tą polityką historyczną się zajmuje w bardzo pozytywny sposób, że istnieje oczywiście bardzo wielka potrzeba tego utożsamienia się z państwem polskim, z jego ciągłością, z jego tradycją, z jego istnieniem jako z czymś, co jest dobrem. Ja uważam, że żeśmy do dzisiaj nie do końca wykorzystali ten fenomen przede wszystkim polskiego państwa w okresie pierwszej rzeczy, czyli ustrój demokratyczny, monarchia mieszana, budowana poprzez czasem napięcie, a czasem dialog między stanami, między szlachtą, między możnymi w XV wieku i królem z dynastii jagiellońskiej. I z tego wypracowywuje się ten, można powiedzieć, trójpodział władzy, gdzie mamy z jednej strony system monarchistyczny w osobie króla, mamy system arystokratyczny w Senacie i mamy system demokratyczny w Izbie Poselskiej, która staje się niewątpliwie wiodącą, jeśli chodzi o szczególnie XVI-wieczną próbę unowocześnienia tego systemu poprzez cały proces egzekucji dóbr i praw i potem, rzecz jasna, po śmierci ostatniego Jagiellona przejęcie niejako odpowiedzialności przez właśnie tą szlachtę, Izbę Poselską, poprzez dokonywanie wyboru kolejnego władcy, ale władcy, który wbrew temu, co się potocznie mówi w podręcznikach szkolnych czy w nauczaniu szkolnym, wcale nie jest malowanym królem, jest jak najbardziej człowiekiem, który od momentu, kiedy zostaje wybrany, staje się automatycznie autorytetem znowu wchodzącym w tę przestrzeń pamięci o dynastiach, o Piastowskiej, o Jagiellońskiej. Bardzo mi bliski król z różnych powodów, Zygmunt III Waza, rządzi bardzo długo, do 1632 roku, i ma niezwykły autorytet w ciągu tych lat rządów, i taka stabilizacja systemu jest w dużej mierze wynikiem właśnie tej jego pozycji jako władcy niekwestionowanego. Oczywiście nie znaczy to, że nie miał też, nie istniały próby destabilizacji Rokoszce Brzydowskiego, że nie istniała próba zbyt daleko idącego takiego przejmowania kompetencji przez kanclerza Jana Zamoyskiego. To wszystko oczywiście też jest prawdą, bo ten system ustrojowy, ten ustrój demokratyczny jest żywy oczywiście i namiętności ludzi też w tym wszystkim odgrywają rolę, ale jest to niewątpliwie system, który jest naszym wielkim dziedzictwem demokratycznym poprzez właśnie tą umiejętność łączenia najlepszych części systemów wówczas rozpoznanych, tego monarchistycznego, arystokratycznego i demokratycznego, poprzez te trzy izby króla, senatu i izby poselskiej, z coraz większym naciskiem na izbę poselską jako tę, której kompetencje stają się powodem uobywatelnienia szlachty polskiej, niewątpliwych omas patriotów. I ten system sprawdza się do mniej więcej połowy XVII wieku, 250 lat bardzo sprawnie funkcjonującego systemu. Niewątpliwie porażka jest też prawdą o tym okresie I Rzeczpospolitej, ale też warto się przyjrzeć tej fenomenalnej próbie łączenia monarchii z demokratycznym systemem opartym na przede wszystkim wolności. Ta nasza wolność, do której się dzisiaj także jakże często odwołujemy jako do tej wartości, która w systemie politycznym powinna odgrywać wiodącą rolę, to właśnie się wywodzi z tamtego doświadczenia, 15-16-wiecznego oczywiście, także głębiej sięgającego, ale szczególnie tego 15-16-wiecznego, kiedy się buduje system prawa stanowionego, opartego na wolności i równości. Na przykład, przepraszam za taki przeskok, ale można powiedzieć, że na przykład dzisiejszy nasz problem i także obecnego rządu, w którym iść kierunku, jeśli chodzi o stosunek do COVID-u, do koronawirusa. Z jednej strony bardzo daleko idące podszepty takie polityczne, trzeba wszystko zaostrzać, trzeba przymuszać. Na przykład ja jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej powinienem sprawdzać wszystkich pracowników, czy oni się zaszczepili, czy oni są w zgodzie z głównym mainstreamowym rządowym przekazem dotyczącym COVID-u, czy też z drugiej strony z kolei przekaz gdzieś w Konfederacji widoczny, broń Boże, niczego w ogóle nie należy nikomu narzucać, nie ma żadnego COVID-u ewentualnie, no i dalej jeszcze gdzieś takie głosy coraz bardziej skrajne. I musimy w tym wszystkim znaleźć jakiś zdrowy rozsądek, i podpowiedzią, jak widać, dla gabinetu Mateusza Morawieckiego jest właśnie ta zdolność widzenia naszego historycznego przywiązania do wolności, ale jednocześnie przy odpowiedzialności państwa. Czyli właśnie taka harmonia, tak jak wówczas, harmonia gdzieś tkwiąca w tych trzech podmiotach: król, senat, izba poselska. Oczywiście można powiedzieć, że izba poselska była później nośnikiem anarchii, a może nawet bardziej senat był właśnie nośnikiem monarchii. Właśnie te rody możnowładcze które zaczęły kumulować stanowiska najważniejsze wojewodów, kanclerzy, hetmanów i one stawały się tak silne, że mogły sobie podporządkować szlachtę okoliczną i stanowiły de facto praktykę rządzenia już nie w formie demokratycznego zarządzania przez izbę poselską. To wszystko też prawda, ale niewątpliwie ta nasza tradycja wolnościowa jest kapitałem, który pozwala nam także dzisiaj mieć taką refleksję dotyczącą granicy, bo od tego zaczęliśmy, granicy między tym, co państwu, jego instytucjom, ludziom, którzy rządzą, wolno wobec społeczeństwa i czego już nie wolno, czego nie należy, gdzie odpowiedzialność już jest po stronie obywatela, a nie po stronie instytucji państwa. To jest trudne, to jest jak wszystko, co wymaga pewnej czujności i refleksji, no jest trudne, no ale nikt nie mówi, że polityka jest łatwym rzemiosłem.
Swoją drogą to niesamowite, jak ta historia, wydawałoby się tak odległa, ma takie tutaj aplikacje nieraz zaskakujące na czasy nam współczesne, pewna znajomość pewnych procesów czy pewnej wrażliwości kulturowej, jak tu pan nam wykazał. Panie profesorze, zróbmy jeszcze jeden przeskok, nieco większy. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i tutaj w kontekście tematu polityka historyczna takie dwie kwestie nam gdzieś się pojawiają. Holokaust i czy polityka wstydu, czy polityka dumy. Dzisiaj mówił, pisał premier Mateusz Morawiecki na jednym z komunikatorów w tym kontekście właśnie Auschwitz, tego co tam się zadziało, czy w ogóle Holokaustu. Pisał tak: Polska jest strażnikiem pamięci, strażnikiem prawdy, która nie może być relatywizowana w żaden sposób. Przywołał tutaj też postać Jana Karskiego, postać Witolda Pileckiego. Jak tutaj polityka historyczna, możemy ją tutaj stosować w kontekście właśnie choćby Holokaustu, czy szerzej relacji Polska a Izrael? Może kilka słów na ten temat jeszcze.
Tak, bardzo chętnie, choćby dlatego, że od lat 90. Zajmuję się problematyką czy tematem Polaków ratujących Żydów. Byłem jednym z współzałożycieli Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Opiekuję się kolekcją relacji. To są relacje zresztą, których część także była przekazywana w także Radiu Maryja, dlatego że z księdzem Pawłem Rytlem Andrianikiem i z jego bratem Arturem byłem i jestem zresztą do dziś w żywej komunikacji. Nasz komitet zebrał około 900 różnej jakości relacji. To są teczki, w których czasem jest jedna relacja, a czasem w jednej teczce jest bardzo dużo świadectw, jak teczka, która zawiera informacje o żeńskich zgromadzeniach zakonnych i tej pomocy niezwykłej, która była przez te siostry zakonne udzielana Żydom. Mam dzięki naszym przodkom przede wszystkim ten komfort, ten luksus, że nie musimy się wstydzić naszej historii, naszej przeszłości, naszych przodków. My w okresie II wojny światowej jako naród ewidentnie zdaliśmy egzamin i wobec zagłady, która była dziełem Niemców i wykonana została ta tragedia na narodzie niemieckim przez Niemców, byliśmy przede wszystkim stroną, która stawiała Niemcom od pierwszego dnia wojny opór. stawiała opór bardzo solidny i świetnie zorganizowany po klęsce 1939 roku, przede wszystkim dzięki zbudowaniu niezwykłej struktury polskiego państwa podziemnego, czyli państwa, które miało swoich urzędników cywilnych w delegaturze rządu na kraj, w podziemnym parlamencie, w centrali w Warszawie, w okręgach delegatury rządu na kraj, w rozbudowanej strukturze cywilnej, w departamentach, w centrali i w okręgach, w odpowiednikach tychże departamentów, w sumie pracowało utajnionych w konspiracji około 50 tysięcy ludzi. Z kolei Armia Krajowa, czyli ten pion wojskowy, liczył w 1944 roku w ostatniej fazie akcji scaleniowej około 380 tysięcy żołnierzy i oficerów. To była niezwykle rozbudowana, wielopiętrowa i struktura też terytorialna, niezwykle rozbudowana, a trzeba sobie powiedzieć, że od 1942 roku to całe wielkie polskie państwo podziemne także uznało, ludzie tworzący to państwo podziemne uznali, że jednym z celów wojny po polskiej stronie jest ratowanie Żydów. To znaczy w momencie, kiedy w generalnym gubernatorstwie rozpoczęła się akcja Reinhardt, kiedy właśnie po konferencji w Wannsee pod Berlinem w początkach 1942 roku Niemcy podjęli decyzję i zorganizowali całą strukturę zabijania narodu żydowskiego, dali to pod kierownictwo Eichmanna i w tym momencie także, kiedy strona polska podziemna, także zresztą żydowska podziemna, konspiracyjna, zorientowała się, że Holokaust jest, no to podjęło polskie państwo podziemne próbę ratowania Żydów. To ratowanie Żydów z jednej strony polegało na wykorzystaniu całej siatki informacyjnej rządu polskiego na uchodźstwie, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli Ministerstwo Informacji, wszystkie struktury, które były w posiadaniu rządu polskiego na uchodźstwie, informowały o zagładzie, informowały o tym, w jaki sposób Niemcy na ziemiach polskich mordują tak Polaków, jak i Żydów, i informowały. Misja Jana Karskiego jest jedną, ale nie jedyną, która wypełniła to zadanie, a przecież oczywiście zawsze to powtarzamy, że Jan Karski nie był prywatną osobą, był wysłannikiem polskiego państwa podziemnego, dotarł do polskiego rządu na uchodźstwie, najpierw do Stanisława Mikołajczyka, dotarł do Edwarda Raczyńskiego jako ministra spraw zagranicznych i ambasadora rządu polskiego przy Wielkiej Brytanii i to on rozpoczął tworzenie tej możliwości, by Karski mógł się spotkać z Antoniem Dewem, z politykami Izby Gmin, z innymi ważnymi środowiskami, także żydowskimi, także MSZ oczywiście w 1943 roku doprowadził do tego, że w Stanach Zjednoczonych został prezydenta Roosevelta. To była wielka akcja dyplomatyczna, także produkcja broszur na temat zagłady, audycje w radio BBC i tak dalej, i tak dalej. To jest cała wielka operacja. My wiemy dzisiaj o jej fragmentach. Chwalimy się i słusznie między innymi placówką berneńską, szwajcarską z Aleksandrem Ładosiem, jak dzielnie ci politycy polscy we współpracy z przyjaciółmi żydowskimi ratowali Żydów, korzystając z tych blankietów paszportów paragwajskich i innych państw Ameryki Południowej. No i z kolei kraj, polskie państwo podziemne, gdzie ewidentnie nasze struktury cywilne i wojskowe od jesieni 1942 roku współtworzą ten cel, realizując, czyli pomaga Departament Spraw Wewnętrznych z panem Rutkowskim na czele, powstaje referat żydowski, który kieruje całą korespondencją i kontaktem z Radą Pomocy Żydom Żegotą, która ostatecznie powstała, jak wiemy, z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej i innych jeszcze osób, ale ostatecznie została uformowana na początku grudnia 1942 roku i oczywiście w samej Radzie Pomocy Żydom są przedstawiciele zarówno partii podziemnych polskich, głównie lewicowo-centrowych, jak i przedstawiciele partii żydowskich, które wcześniej organizują się, przekazują do delegatury rządu na kraj wyraźne oświadczenie podległości rządowi polskiemu, czyli uznają, że to jest jedyna droga, która daje szansę na uratowanie narodu żydowskiego. Ta lojalność jest tutaj bardzo ważnym zresztą elementem tej współpracy między środowiskami żydowskimi i polskim państwem podziemnym. Rada Pomocy Żydom staje się więc wraz ze wszystkimi swoimi referatami tą specjalnie dedykowaną instytucją na rzecz ratowania Żydów, a jednocześnie jest Rada poprzez referat żydowski Departamentu Spraw Wewnętrznych połączona takim informacyjnym kanałem z wszystkimi pozostałymi strukturami polskiego państwa podziemnego. Jak się czyta dokumenty Rady Pomocy Żydom kierowane do właśnie Witolda Bieńkowskiego i Władysława Bartoszewskiego, czyli tych łączników z Departamentem Spraw Wewnętrznych, widać wyraźnie, że są dwa główne tematy. Pierwszy temat to jest więcej pieniędzy. Bardzo nam są potrzebne pieniądze, czyli olbrzymie potrzeby od końca 1942 przez 1943-1944 rok Rady Pomocy Żydom, ponieważ jest coraz więcej uciekinierów z gett, ucieczek z transportów. Żydów coraz więcej jest na aryjskiej stronie i trzeba im nieść pomoc. Jest bardzo wielka potrzeba dofinansowania tej działalności i Departament Spraw Wewnętrznych wysyła te informacje do pełnomocnika rządu, czyli delegata. To idzie do Londynu. Rząd polski w związku z tym, budując budżet kolejnego roku 1943-1944, wie, że muszą być dedykowane specjalnie pieniądze na rzecz Rady Pomocy Żydom. Także przez rząd polski przechodzą pieniądze od Żydów amerykańskich, od organizacji, po to, żeby także docierały przez cichociemnych, przez inne zrzuty do rządu, od rządu polskiego do polskiego państwa podziemnego. I druga wielka prośba, żądanie Rady Pomocy Żydom w tych dokumentach bardzo niestety widoczne, bardzo częste, szczególnie w pierwszych miesiącach 1943 roku. To jest czmalcownictwo, donosicielstwo. Mamy zresztą bardzo dużo artykułów w biuletynie na przykład informacyjnym ZWZ, potem AK. Specjalne artykuły od 1940 roku. One nie dotyczą donosicielstwa na Żydów. One także dotyczą donosicielstwa na konspiratorów. Bardzo wiele artykułów mówiących o tym, że jest to hańba, jeżeli jakikolwiek przedstawiciel narodu polskiego rozpoczyna kolaborację z Niemcami na poziomie donosicielstwa. Polskie państwo podziemne jednoznacznie uczy tej etyki alternatywnego myślenia w duchu moralności chrześcijańskiej do tego, co okupant nakazuje myśleć i czynić Polakom. To jest bardzo wyraźna rywalizacja między etosem polskiego państwa podziemnego i budowaniem obywatelskiego społeczeństwa oporu wobec Niemców i okupanta niemieckiego, który wymyśla, przepraszam, że skrót myślowy, na przykład zawód szmalcownika, czyli zawód tego, który żeruje na fakcie konieczności ukrywania się Żydów po aryjskiej stronie i też się Polaków, którzy chronią Żydów po aryjskiej stronie. I ci szmalcownicy są wytworzeni przez państwo niemieckie, ale są jednocześnie oczywiście Polakami, chociaż zdarza się też, że są Żydami. próbującymi w ten sposób ratować swoją skórę. Także donosicielstwo jest, rzecz jasna, nie koloru białego, czarnego, czy też narodowości polskiej, czy żydowskiej, jest i tej, i tej. To są oczywiście różne jednostkowe tragedie też, które za tym się kryją, ale przekaz jest jednoznaczny. Polskie państwo podziemne, także na wniosek Rady Pomocy Żydom, jednoznaczne ma stanowisko wobec donosicielstwa i szmalcowników. I stąd kierownictwo walki cywilnej, sądy podziemne. Bardzo jednoznacznie wiemy o tym, że podejmują nie tylko piętnowaniu słownym, ale także skazywaniu tych, którzy stają się donosicielami, stają się szmalcownikami. To nie są synonimy, ale jedno i drugie to jest przestępstwo z punktu widzenia obowiązującego prawa w polskim państwie podziemnym. I żołnierze Armii Krajowej, oddziały egzekucyjne, które rzecz jasna wykonują wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. Tak się zaczyna procedura wykonywania wyroku śmierci w imieniu Rzeczypospolitej. A więc to Rzeczypospolita ówczesna, czyli polskie państwo podziemne, w sposób jednoznaczny próbowało chronić Żydów i próbowało chronić Polaków ratujących Żydów. Mówiąc w związku z tym o tym wszystkim, powinniśmy sobie także przypominać i światu, że jeśli chodzi o zagładę, to jest potworne doświadczenie, jakie stało się udziałem narodu żydowskiego, ale Polacy, jako wówczas pozostający pod okupacją niemiecką, tak instytucjonalnie, jak i indywidualnie, jeżeli pozostawali Polakami i pozostawali chrześcijanami, to dlatego, że właśnie, a na pewno nie byli donosicielami i szmalcownikami. Ci, którzy stawali się szmalcownikami, tracili polskość. Taka była definicja polskości w czasie II wojny światowej. Pisała o tym także Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska w tym słynnym proteście, że właśnie próba uczestniczenia w haniebnym procederze zagłady to jest w gruncie rzeczy oddalenie się i zaprzeczenie polskości. Jeśli masz być Polakiem, pisała, jeśli chcesz być Polakiem, nie możesz w tym uczestniczyć. Jeśli chcesz być katolikiem, nie wolno ci w tym uczestniczyć. To była wtedy definicja Polaka katolika. I to jest bardzo ważne w tym przekazie, który dzisiaj także powinniśmy o tym mówić. Notabene Zofia Kossak-Szczucka w proteście pisze proroczo, że Niemcy czynią już wówczas wszystko, żeby zrzucić odpowiedzialność wobec Żydów na innych, w tym na Polaków. I że musimy być czujni jako Polacy, żeby się nie poddawać tego typu namowom i tego typu przekierowywaniu odpowiedzialności z niemieckiej polityki na rzekomo polskie postawy. Także to też jest ciekawe, jak ta propaganda goebbelsowska, która funkcjonowała w latach II wojny światowej, dotycząca właśnie takiego rozkładania odpowiedzialności, jak ta propaganda goebbelsowska okazuje się, że była zręczna, że do niej się de facto do dziś, co po niektórzy, odwołują.
No właśnie, niestety. Panie profesorze, jeszcze jeden wątek naszej rozmowy bardzo ważny. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, którego pan jest dyrektorem, istniejący, jak tutaj słyszeliśmy, od 2020 roku, a więc niespełna dwa lata, jeszcze nie ma dwóch lat.
Jeszcze nie ma.
Nie ma jeszcze dwóch lat. Jaki jest cel tego instytutu? Jakie są plany? Na jakich poziomach działacie? Wysokim, że tak powiem, ogólnokrajowym, intelektualnym, czy też takim niskim, w sensie bliskim, tu i teraz, lokalnym? O, tak będzie lepiej, lokalnym powiedzieć. Kilka słów na ten temat, bardzo proszę.
Dobrze, ja może odpowiem na to pytanie w sposób organizacyjno-techniczny. To znaczy Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej w sensie ogólnym ma patronów Dmowskiego i Paderewskiego, to wyznacza kierunek tego dziedzictwa, które jest też są najbliższe.
Oni też są, wskazują pewne nurty w instytucie, tak, czyli patronowie, tak?
Tak jest. Patroni nasi oczywiście mówią, że dziedzictwo, które jest nam najbliższe, to dziedzictwo obozu narodowego i szeroko pojętego katolicyzmu społecznego. Ignacy Jan Paderewski jednoznacznie przyznawał się do wiary chrześcijańskiej, był bardzo wyraźnie związany także z nurtem chadeckim, także był patronem frontu Morsz, czyli właśnie struktury, która wypracowała konkretną organizacyjną partię pod nazwą Stronnictwo Pracy. No a Roman Dmowski oczywiście był twórcą Ligi Narodowej, wielkiego projektu opartego na wszechpolskości, wszechstanowości. Jak pisał bardzo pięknie niegdyś profesor Wiesław Chrzanowski, Liga Narodowa w końcu XIX wieku to był taki projekt, który później jeszcze raz nam się zdarzył w dziejach, to jest Solidarność lat 80-81. Właśnie wszechstanowy i wszechpolski. Liga Narodowa tworzona przez Romana Dmowskiego, a potem oczywiście wielkie jego także dzieło, czyli Polityka Polska i odbudowanie państwa polskiego w okresie I wojny światowej i po jej zakończeniu. A więc obóz narodowy i katolicyzm społeczny, ale my próbujemy to realizować poprzez konkretne struktury organizacyjne. Mamy dział naukowy, najbardziej skojarzony z działem wydawniczym, między innymi za sprawą tych wydziałów, otrzymam teraz w ręku, wydajemy słowniki, słownik biograficzny Polskiego Obozu Narodowego, trzeci tom właśnie mam w tej chwili w ręku i tu wspaniałe sylwetki
w ciągu niespełna dwóch lat trzy tomy już się ukazały. To tempo zawrotne.
Tego ciągu, a czwarty i piąty jest w realizacji. Między innymi na przykład działacz narodowy, bardzo ważna postać, wychowany w II RP, potem żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Jan Radożycki, także więzień okresu stalinowskiego. Bardzo piękna postać, Ludwik Jaksa-Bykowski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego przed wojną, potem w czasie okupacji w 1939 roku od razu w Warszawie. Tutaj jeden z członków Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej i współorganizator i pierwszy rektor podziemnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, czyli próby reaktywacji Uniwersytetu Poznańskiego, bo to profesura tegoż uniwersytetu tworzyła Uniwersytet Ziem Zachodnich, ale w podziemiu w Warszawie, bo tutaj dotarli wypędzeni profesorowie. Uniwersytet Ziem Zachodnich, który zresztą, to jest wiedza wcale niepowszechna, w 1945 roku, gdybyśmy wygrali II wojnę światową, jak planowali twórcy tegoż uniwersytetu, czyli właśnie podziemne Stronnictwo Narodowe, struktury także inne obozu narodowego włączone w tworzenie tegoż uniwersytetu, planowano, żeby po wojnie profesura nie wracała do Poznania, tylko żeby udała się w innym kierunku, to znaczy do Królewca. I tam miał powstać na bazie tegoż podziemnego, konspiracyjnego uniwersytetu, Uniwersytet Polski imienia Romana Dmowskiego. Takie w podziemiu były plany. No jak wiadomo, mamy Kaliningrad ku czci zabójcy polskich oficerów w Katyniu i w innych miejscach kaźni, bo Kalinin był jednym rozkazem 5 marca 1940 roku, a Królewca oczywiście w tym miejscu już nie ma. Mamy dział naukowy i dział wydawniczy. W dziale naukowo-wydawniczym wydaliśmy też między innymi ostatnio Ligę Narodową w Zaborze Pruskim i jej działacze. To jest praca autorstwa Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora. pierwsza publikacja na temat historii Ligi Narodowej w tymże zaborze pruskim. Mamy także wydaną razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych bardzo ładną, edukacyjną taką publikację pod tytułem Bądźcie jak orły. To jest cytat z kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, ten tytuł, a rzecz dotyczy naszej historii obrony polskości w sytuacjach zagrożenia, czy to germanizacją, czy to rusyfikacją, czy to próbą unicestwienia narodu polskiego w okresie II wojny światowej, czy też czasów komunizmu, i jest to taka pomoc dydaktyczna dla nauczycieli polonijnych, uczących także Polaków na wschodzie. To jest pomoc także, rzecz jasna, dla wszystkich tych, którzy chcieliby widzieć młode pokolenie kolejne, jak właśnie te orły, jak mówił o młodzieży polskiej prymas tysiąclecia. Dział naukowy realizuje także bardzo dużo projektów, zarówno przez moich pracowników, jak i za pośrednictwem zleconych umów. Między nimi mamy bardzo dynamiczny kontakt tutaj z parafią świętego Stanisława na Żoliborzu i budujemy wspólne projekty z dokumentacyjnym o księdzu Jerzym. Mamy także młodych historyków, którzy przygotowują własne publikacje. Miejmy nadzieję, że będą to także doktoraty tych młodych ludzi. Przykładowo jeden z pracowników przygotowuje jakże potrzebną monografię, biografię księdza Marcelego Nowakowskiego, wybitna postać polskiego kościoła, długoletni proboszcz Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, zamordowany przez Niemców i pogrzebany w Palmirach. Jest jego mogiła, a w dwudziestoleciu międzywojennym wieloletni także poseł na Sejm z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, czyli właśnie Narodowej Demokracji. Mamy także dział dokumentacyjny. To jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o kontakt z rodzinami, które mówią o tym, że ich dziadkowie, pradziadkowie mogli być znanymi mniej lub bardziej działaczami właśnie obozu narodowego czy jakichś organizacji katolickich przedwojennych na przykład. I mamy już dzisiaj zdigitalizowane, niektóre także opracowane zespoły archiwalne. Na przykład wczoraj przyszedł do nas pan profesor Julian Chruścicki, słynny historyk sztuki, którego mama, pani Paderewska Chruścicka, była z jednej strony z rodziny Ignacego Jana Paderewskiego i te pamiątki po Ignacym Janie Paderewskim także do nas dotarły, ale przede wszystkim sama była wybitną działaczką katolicką, bardzo blisko współpracującą z prymasem Stefanem Wyszyńskim, przede wszystkim osobą jako lekarz, która chroniła życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Przeczytałem jeden z dokumentów wczoraj, nigdy nie publikowany, taki długi życiorys, takie świadectwo pani Paderewskiej, pani doktor Paderewskiej, która jakże pięknie tam opowiada w tym świadectwie o tym, jak ratowała konkretne kobiety, na przykład w okresie II wojny światowej, które łamały się i chciały dokonać tego zabójstwa. Ona broniła tego życia nienarodzonego, udawało jej się i potem odczuwała wielką satysfakcję, że ta kobieta potrafiła udźwignąć te ciężary, jakim było życie pod okupacją z małym, niewinnym stworzeniem, które przecież niczego złego Niemcom nie było w stanie nawet zrobić, a tym niemniej było ofiarą także reżimu okupanta niemieckiego. tych spuścizn coraz więcej, które do nas docierają. Oczywiście także są to spuścizny na przykład działaczy obozu narodowego, którzy żyli po wojnie poza granicami kraju. Bożysław Kurowski, teraz niedawno spuścizna po Stanisławie Kozaneckim, wybitnym działaczu narodowym mieszkającym przez długie dziesięciolecia w Belgii. Rodzina pana Kozaneckiego, mieszkająca i na Zachodzie, i w Polsce, przekazała nam niezwykle cenną kolekcję, za co oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni. To także oznacza, że mamy, rzecz jasna, ten kontakt bezpośredni z pewną przestrzenią publiczną, czyli z rodzinami, które są zainteresowane, żeby do nas dotrzeć, ale mamy też dzięki temu słownikowi, zarówno jednemu, jak i drugiemu, mamy także bardzo dynamiczny kontakt z korporacją historyków, którzy we wszystkich zakątkach, w wszystkim kraju, w IPN-ie, na uniwersytetach, od Zielonej Góry po Lublin, zajmują się obozem narodowym i katolicyzmem społecznym i można powiedzieć, że ich zintegrowaliśmy. To znaczy stworzyliśmy taki zespół mniej więcej 100-kilkudziesięciu naukowców, którzy o sobie wiedzą, którzy ze sobą się, nie wiem czy zaprzyjaźniają prywatnie, ale na pewno mają świadomość uczestnictwa we wspólnych dziełach naukowych, także już oczywiście organizujemy konferencje. Ten naukowy, taki dynamiczny żywot jest także udziałem naszego Instytutu. Mamy także oczywiście dział edukacyjny, bardzo dla nas ważny, między innymi organizujemy szkoły letnie.
Panie profesorze, i taka prośba, żeby już tak powoli tak już lądować, bo jeszcze chcemy dać czas naszym słuchaczom.
Jasne, jasne. To w skrócie już tylko i wyłącznie, bo dział edukacyjny ma oczywiście olbrzymie tutaj zasługi już, jeśli chodzi o różne aktywności, między innymi 1 marca pan prezydent, mamy nadzieję, będzie odsłaniał w Katedrze Warszawskiej epitafium, które już wisi w Katedrze Świętego Jana, ale uroczystość będzie 1 marca. Już bardzo zapraszam i zachęcam do tego, żeby pójść do katedry, zobaczyć szczególnie po 1 marca, jak to pięknie będzie wyglądało epitafium ku czci żołnierzy wyklętych. Mamy także całą akcję nadawania patronów dworcom kolejowym PKP w Polsce, dworzec imienia Romana Dmowskiego w Warszawa Wschodnia, dworzec Konstantego Wolnego w Katowicach przykładowo. No i oczywiście mamy Fundusz Patriotyczny, o którym można by osobno długo opowiadać. Jest to jedno z narzędzi, dzięki temu, że rząd polski nam przekazuje pieniądze na ten Fundusz Patriotyczny, by dawać pieniądze na bardzo ważne projekty, które to projekty właśnie są związane z tym, o czym mówimy od początku, czyli dziedzictwem obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Chcemy wzmacniać te NGO-sy, także instytucje samorządowe, które są zainteresowane w przestrzeni publicznej budowaniem tej pamięci o polskich bohaterach związanych z tymi dwoma nurtami naszej historii.
I mamy nadzieję, że jeszcze wiele rzeczy dopowiemy w czasie naszych rozmów dzisiejszych, które cały czas przecież trwają, ale już teraz wraz z naszymi słuchaczami, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam, aby teraz do nas zatelefonować, zadawać pytania naszemu gościowi. Jest nim, przypomnę, pan profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. I przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja, do Torunia, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 55 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Oczekujemy na Państwa telefony. Odbieramy nasze telefony. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja mam pytanie do pana profesora. Ktoś w Polsce niedawno mówił mi, że Rosjanie wyzwolili Kraków. Czy pan profesor mógłby powiedzieć coś na ten temat?
Dziękujemy bardzo, pani Beato. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze?
Tak, no to jest rzeczywiście historia bardzo ciekawa, bo w ogóle generalnie możemy sobie powiedzieć i musimy tak sobie mówić jako Polacy w imię prawdy historycznej, że oczywiście wojska sowieckie nie wyzwalały ziem polskich, tylko wprowadzały nowy rodzaj okupacji, niewątpliwie o innym charakterze niż ten ludobójczy w postaci reżimu niemieckiego III Rzeszy, ale również okupacyjny, i to począwszy od tych pierwszych miesięcy 1944 roku, kiedy Sowieci przekroczyli granicę II Rzeczpospolitej i za sprawą przesuwania się wojska sowieckiego na zlaczania jednostek NKWD na zaplecze tegoż frontu dokonywano pacyfikacji polskiego państwa podziemnego, pacyfikacji w związku z tym tego najbardziej reprezentatywnego dla interesów narodu żywiołu polskiego, albo wysyłając na Syberię, albo mordując na miejscu. I to jest po prostu taka prawda historyczna i trudno w związku z tym nazywać jakikolwiek skrawek ziem polskich, że był wyzwolony. Ale jednocześnie niewątpliwie nie jest to takie proste, ponieważ sami Sowieci wypracowywali takie mechanizmy, które także propagandowe, które miały dawać obraz pod tytułem wyzwalamy ziemię polskie. I przykładem jest między innymi Kraków, który rzeczywiście został zdobyty poprzez próbę dzięki temu uratowania tegoż miasta przed bombardowaniem. Nie został zbombardowany, nie został zniszczony, w odróżnieniu od Warszawy, która to Warszawa była niszczona oczywiście przede wszystkim przez Niemców w 1939, w 1944, w czasie powstania i po powstaniu, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Warszawa była niszczona także przez naloty sowieckie, które także szły, te naloty w latach 1942-1943 nad Warszawę, i też była bombardowana jako miasto niemieckie, które było wtedy pod okupacją niemiecką. Kraków rzeczywiście nie został w ten sposób potraktowany, tylko zgodnie z interesem sowieckim, żeby właśnie można było pokazać, że Sowieci ratują historyczne miasto polskie Kraków, został zdobyty po szturmach i wypchnięciu Niemców poza miasto. Podobnie na przykład Częstochowa, Jasna Góra, która wprawdzie w kronikach jasnogórskich jest taki zapis dotyczący tego niebezpieczeństwa, że jak wchodzą Sowieci, jest obawa, że któryś z pijanych żołdaków sowieckich będzie chciał zbezcześcić obraz, będzie próba jakiegoś daleko idącego aktu profanacyjnego. No nie dochodzi do tego jednak i też Jasna Góra nie zostaje ani obrabowana, ani a to wszystko, co się kojarzyło i słusznie z Sowietami, z tym, co miało miejsce w innych rejonach, czy to na północy, czy to na zachodzie, gwałty, podpalenia, niszczenia, to wszystko, co stanowiło tożsamość soldata czerwonoarmijnego, to w tym przypadku za sprawą wyraźnie planów propagandowych nie zostało wykonane. Także mamy takie przykłady. No też rzecz jasna używamy potocznie tego sformułowania wyzwolenie Karl Auschwitz przez wojska sowieckie, choć oczywiście jest to i prawda, i nieprawda. No dla tych 7000 więźniów, którzy pozostali w Auschwitz, niewątpliwie wejście wojsk sowieckich było ostatecznym rozstaniem się z okupacją niemiecką. Dzięki temu za kilka dosłownie tygodni mogła wejść polska ekipa Czerwonego Krzyża z panem doktorem Józefem Belentem i rozpoczęła się wielka pomoc medyczna dla tych nieszczęsnych ofiar reżimu III Rzeszy. No ale trzeba sobie też powiedzieć, że ta sama armia sowiecka zatrzymała front latem 1944 roku z powodów politycznych i przez to, że zatrzymała ten front sto kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, to dzięki temu Niemcy mogli w ciągu tych miesięcy zorganizować ten marsz śmierci i doprowadzić do śmierci bardzo wielu dziesiątków tysięcy ludzi więzionych w KL Auschwitz. A co więcej, potocznie wszyscy o tym wiemy i wielokrotnie były takie artykułowane pretensje do aliantów, do wojsk brytyjskich, amerykańskich, dlaczego nie zostały zbombardowane linie kolejowe do Auschwitz prowadzące. Przez jeszcze w 1944 roku idą tam transporty, na przykład Żydów węgierskich, słowackich, są mordowani na terenie Auschwitz. No to pytajmy się i zobaczmy na mapie, a gdzie w tym czasie stały wojska sowieckie, a gdzie w tym czasie stały wojska amerykańskie i brytyjskie. Kto miał większe szanse realne dokonywania, jeżeli już rzeczywiście nalotów takich, które by przeszkadzały Niemcom w realizacji planu zagłady. Także mamy też do czynienia z taką niezwykle celną, w pewnym sensie, no obrzydliwym sensie, no ale celną propagandę stalinowską, która już wówczas funkcjonowała, która do dzisiaj nawet można powiedzieć wyklucza stawianie pytań niektórych. A przecież te pytania są jak najbardziej zasadne.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Zwykle celną.
Halo, halo.
O obrzydliwym sensie.
Proszę wyłączyć radio, propagandę. Tak? Halo, tu Radio Maryja.
Okej. Funkcjonowało. Okay.
Halo.
Halo.
Tak, witamy w Radiu Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz
witam
zawsze.
Bardzo serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora.
Kto i skąd dzwoni?
Dzwonię ze Stanów. Moje imię jest Teresa. Jestem urodzona przed wojną i przeżyłam wojnę na Lubelszczyźnie. Chciałam parę podziękować panu profesorowi i parę zapytania zadać. Pierwsze to, czy pan profesor mógłby przedstawić sprawę nadawania nazwisk polskich Żydom? jak to się odbywało, wyjaśnić światu, jaka to była procedura i jaka była odpowiedzialność wielka za to. I drugie pytanie, parę lat temu był nadany taki film o księdzu z Lublina, który był kapelanem u sióstr zakonnych i on zdecydował się wyjechać do Izraela. Pokazane było, że on dostał się do kibuca i co dalej się z nim stało, jeżeli pan profesor może odpowiedzieć, to będę wdzięczna. A teraz powiem... skąd jestem? Otóż jestem z powiatu Tomaszowa Lubelskiego i powiem tylko, no wojnę przeżyłam do tej pory jeszcze, ale przeżyłam to wszystko w bardzo tragiczny sposób, a bardzo dokładnie pamiętam od roku 1942, kiedy odkryto, rozpoczęto zwózkę społeczności żydowskiej do Bełżca, w powiecie Tomaszów Lubelski. To była wieś Nowiny, Majdan Sopocki, jeden, drugi, Oseredek i Sąsiedz. Z tamtego okresu ja jestem. Ja tam się urodziłam i tam przeżyłam to wszystko. Jestem córką żołnierza AK, a później partyzanta. I po prostu powiem tylko, że czułam się małym partyzantem, bo mieliśmy takie różne zadania. Mianowicie jak partyzanci przychodzili do domu, to myśmy nosili kamyczki w kieszeni i rzucaliśmy w okna, towarzystwo mogło uciekać. Dlaczego oni przychodzili? No przychodzili, żeby się przebrać, umyć i tak dalej, ale również byli tacy, którzy nas uczyli, bo było nas czworo dzieci w wieku szkolnym. Za to im jest bardzo wdzięczna, bo skończyłam szkołę podstawową, widziałam tylko jedno świadectwo, to jest klasy siódmej, ale chwała Panu, zdobyłam zawód i zrobiłam maturę. To jest dalsza historia. Natomiast jeżeli chodzi o 42 rok, przez moje tereny, przez moją wieś jechały pociągi ze społecznością, nie wiem czy tylko żydowską, czy różną, do tego Bełżca. I co myśmy robili? Wtedy piekliśmy ziemniaki, buraki, marchew i nosiliśmy pod te tory, bo było tak, że partyzantka wysadzała te pociągi i oni uciekali. I od tamtej pory oprócz polskiej partyzantki była partyzantka żydowska. Ja ojca nie widziałam bardzo długo, ale tylko przynosił do schowku takie liściki i prosił mamę, żeby piekła więcej chleba. Bo mamy więcej ludzi, więcej Żydów. I w ten sposób na wsi wtedy byli Żydzi, bo przecież jest cały czas mowa, że pan Gross napisał, że Polacy zabijali Żydów. Żydów nie było na wsi. Żydzi pojawili się tam w tych terenach tylko dlatego, że był ten obóz. Wiadomo, że obóz trwał tylko jeden rok. A później co się dalej działo, to już nie chcę na ten temat mówić, bo to za długo. Jeszcze jedno pytanie. Pan profesor poruszył sprawę tych szmalcowników i tych donosicieli i tak dalej. Panie profesorze, jak ja pamiętam z tego okresu, to najpierw byli foldzejczami, a później się przefarbowali, mówiąc tak popularnie, na tych wszystkich, którzy później to robili wielki zamęt. To było straszne przeżycie do końca 1944 roku, bo jak wiadomo w 1944 roku no Rosjanie nas wyzwolili w cudzysłowie, tak czy nie, to ja to pamiętam wszystko, bo już wtedy byłam dziewczynką i trochę rozumiałam. W każdym bądź razie taka była sytuacja w tym okresie. To były bardzo ciężkie przeżycia. Myślę, że trochę ludzi jeszcze żyje. To tyle w tym temacie. Jeżeli chodzi o panią Leszczyńską, to ja w ramach mojego zawodu zostałam przesłana do pracy w mieście Łodzi jako pielęgniarka i tam pracowałam z synem pani Liszczyńskiej. Chyba on był lekarzem i miał na imię Stanisław. Jeżeli ktoś z miasta Łodzi to słyszy, to niech się odezwie i powie, czy on jeszcze żyje, bo nie wiem, czy on był starszy ode mnie, czy młodszy, ale to był bardzo sympatyczny pan i bardzo fajnie się z nim współpracowało. To tyle na dzień dzisiejszy. Bardzo serdecznie dziękuję i czekam na odpowiedź, panie profesorze.
Dziękujemy pani Tyreniu. Serdecznie pozdrawiamy. Z Bogiem. Panie profesorze, bardzo proszę.
Tak, bardzo dziękuję. Bardzo piękna, długa relacja i wiele wątków. Przede wszystkim na początku odniosę się może do tych wszystkich informacji dotyczących Bełżca, tej drogi ostatniej Żydów, którzy tam i w wielu innych miejscach, i w Sobiborze, i w Treblince, w Auschwitz byli mordowani i rzeczywiście w momencie, kiedy w Generalnym Gubernatorstwie w 1942 roku rozpoczęła się zagłada, to też Żydzi zaczęli uciekać z transportów, tak jak wcześniej w gettach znajdowali się i nie decydowali się na przejście na stronę aryjską, tak to przejście na stronę aryjską było coraz częstsze. Żydzi sami orientowali się, że to jest jedyna droga ucieczki i także rzeczywiście powstawały i oddziały, które składały się z partyzantki żydowskiej. Niestety różna była tego konsekwencja, nie zawsze tak pozytywna, jak o tym pani opowiadała, czyli to współdziałanie z polską partyzantką Armii Krajowej, bo zdarzało się też, że powstawały struktury konspiracyjne partyzantki komunistycznej, w której Żydzi także się znaleźli, a ponieważ oni nie mieli umocowania w miejscowej ludności, bo nie pochodzili stamtąd, no to niestety też zdarzało się, że organizowali napady bandyckie na wsie polskie, na szczególnie gospodarstwa, na obrzeżach się znajdujące. To były wielkie dramaty, pisał o tym między innymi dr Piotr Gontarczyk w bardzo dobrej pracy poświęconej instalowaniu się PPR-u i oddziałów tutaj sowieckich na terenie Generalnego Gubernatorstwa sowieckich czy też komunistycznych. Te dramaty, jakbyśmy je nie opisywali, to zawsze pamiętajmy, że ojcami założycielami tych dramatów byli Niemcy. Oni to spowodowali, że tak te relacje często dramatycznie także wyglądały. Także warto się odnieść do tej kwestii, jeśli dobrze zrozumiałem, nazwisk, bo rozumiem, że nie chodzi o przyjmowanie polskich nazwisk przez uratowanych Żydów znajdujących się na przykład w aparacie represji w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, tylko chodziło pani raczej o czas wojenny, kiedy to za sprawą przede wszystkim struktur Kościoła, to jest bardzo ważny temat dotyczący fałszowania dokumentacji kościelnej, czyli wydawania oświadczeń, zaświadczeń metrykalnych z pieczęcią parafii, gdzie były dane z księgi metrykalnej przekazywane ukrywającemu się Żydowi, który otrzymywał nową tożsamość dzięki temu. Jeżeli nie miał specjalnie widocznych rysów żydowskich, mógł za pośrednictwem polskich rodzin odnajdowywać się na powierzchni w tej przestrzeni aryjskiej, także starać się o dokumenty legalne, czyli Ausweis, Kenkartę, i w ten sposób zalegitymizować się na terenie aryjskim, chrześcijańskim, jak to wówczas określano. I niewątpliwie tutaj Kościół miał niezwykłe zasługi na rzecz ratowania Żydów. Także rzecz jasna, w czasie wojny odbywały się prawdziwe przejścia na wiarę chrześcijańską. Dzieci na przykład żydowskie ratowane przez rodziny polskie, czy to przez Radę Pomocy Żydom, czy przez zgromadzenia zakonne, czy też w innej formie, ale docierały te małe dzieci do rodzin polskich. Tam nowi przybrani rodzice włączali takie dziecko w krwioobieg własnej rodziny i nawet zdarzało się, że po wojnie już to dziecko po prostu wychowywało się jako członek rodziny i nie miało nawet wiedzy na temat tego swojego rzeczywistego pochodzenia. To są bardzo ciekawe historie. Ja sam byłem świadkiem takich ujawnień dramatycznych historii drugowojennych. Pamiętam, w jednym z miast polskich przyjechałem z wykładem o Polakach ratujących Żydów i w pierwszym rzędzie siedziała taka pani. Ja zacząłem opowiadać właśnie o tych różnych dramatycznych historiach związanych z ratowaniem Żydów i w pewnym momencie ta pani zaczęła mi płakać. Ja skończyłem, zaczęliśmy rozmawiać i ona mi zaczęła mówić: no panie profesorze, pan tak jakby opowiedział mój życiorys, bo ja dopiero w bardzo, bardzo późnym swoim wieku się dowiedziałam, kim naprawdę jestem. To znaczy, że moi bracia nie byli moimi braćmi, tylko ja byłam uratowanym dzieckiem. Żyłam cały czas wśród moich rodziców, ale nie wiedziałam, że to nie są moi rodzice. Powoli, dopiero jako osoba dorosła, do mnie zaczęło docierać, że ja jestem z innej rodziny i ta prawda powoli zaczęła być mi ujawniana. To są bardzo ciekawe historie, bardzo często także no, dramatyczne, traumatyczne. A więc to ratowanie przez Polaków, przez Kościół Polski, przedstawicieli narodu żydowskiego miało bardzo różne oblicza. Mówiła pani także o tych doświadczeniach lubelskich. Tam warto może pamiętać, że to była diecezja z biskupem Fulmanem na czele, która w sposób szczególny została, jeśli chodzi o teren generalnego gubernatorstwa, doświadczona w latach II wojny światowej. Niemcy ze względu również na plany osadnicze, na różnego rodzaju pacyfikacje, Zamojszczyzna, inne akty ludobójcze, które tam miały miejsce, mieli także zamysł bardzo ostrego potraktowania duchowieństwa diecezji lubelskiej. I biskup Fulman, i dziesiątki księży tejże diecezji zostało przez Niemców aresztowanych, osadzonych w obozach. To jest też taki fragment wielkiej traumy, która spotkała diecezję lubelską w czasie II wojny światowej. Proszę ojca, proszę mi przypomnieć, bo tam wątków było sporo w tej wypowiedzi. O, jeszcze
tam chodziło o tego księdza, który wyjechał do Izraela z Lublina.
Tak, to ja się domyślam, tak, o kogo chodzi, o księdza profesora rzeczywiście z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale tu nie znam odpowiedzi. Wiem, że wychowywał się właśnie jako osoba uratowana przez polską rodzinę. Został kapłanem, no, osobą jak najbardziej wierzącą i odczuwał, jak rozumiem, także tą przynależność swoją do narodu żydowskiego, ale nie wiem, jakie są jego losy. Ksiądz, który jest z pochodzenia żydowskiego, to nie jest jakaś niezwykła rzeczywistość. Zdarzało się to także przed wojną. Słynny ksiądz Puder, który także był pochodzenia żydowskiego, potem ratowany w czasie II wojny światowej w Płudach, między innymi przez żeńskie zgromadzenia zakonne rodziny Maryi Franciszkański zakon, więc to się zdarzało, tak samo jak pani Stella Stein, która po wojnie została siostrą zakonną i jako zakonnica wróciła niejako do Izraela, bo była pochodzenia żydowskiego, ale jest katoliczką zakonnicą, mieszka w Izraelu i ma bardzo piękny życiorys, także osoby, która wspaniale pamięta o tych wszystkich polskich rodzinach, które na Podlasiu ją wspierały. Natomiast tego przypadku konkretnego detalicznie nie znam, w tym sensie, że nie wiedziałem, że ten ksiądz trafił do kibuca. No jeżeli tak, to rzeczywiście chyba rozstał się ze swoją wiarą i kościołem, ale nie chcę się tutaj wypowiadać, bo nie mam na ten temat wiedzy.
To jeszcze wątek z Szmacownicy, byli wcześniej Volksdeutschami.
Tak, i tu ma pani rację, to jest bardzo ciekawy, ważny wątek. Na przykład, nie wiem, czy radiosłuchacze pamiętają, był taki film dokumentalny o Pomiechówku, o tamtejszej kaźni, w której ginęli mordowani Polacy, Pomiechówek niedaleko od Warszawy. I jak się okazało, ci mieszkańcy okolicznych wsi, którzy byli tam mordowani przez Niemców, byli wskazywani palcami i aresztowani przez Volksdeutschów, to znaczy przez ludzi, którzy byli obywatelami polskimi II Rzeczpospolitej, byli pochodzenia niemieckiego i którzy podjęli decyzję, by stać się Volksdeutschami i odwdzięczali się niejako za tą możliwość przynależności do narodu niemieckiego donoszeniem na współbraci, na współobywateli. I oczywiście Volksdeutsche to jest kategoria, no niestety, obywateli polskich, którzy podjęli decyzję o tym, żeby zdradzić swoją ojczyznę i przyczyniali się bardzo często do tego, że ułatwiali Niemcom mordowanie Polaków. To jest prawda, ale no, rzeczywistość jest oczywiście bardziej skomplikowana, bo także, jak mówiłem, donosicielami z lęku byli na przykład Żydzi, którzy uciekali z getta i łapani przez żandarmów niemieckich podejmowali decyzję, że zaczną donosić na Żydów, na Polaków ratujących Żydów. Myśleli, że w ten sposób ocalą swoją skórę. Także niestety no, szmalcownikami byli i Polacy. Mamy zapisy choćby w opracowaniach Stefana Korbońskiego, gdy on pisze o polskim państwie podziemnym, pisze też o relacjach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej i mówi, jak sądy podziemne, kierownictwo walki cywilnej wydawało wyroki na szmalcowników, jak tworzyło listy tych skazanych przez sądy podziemne, żeby także odstraszać innych od tego procederu. No i wśród tych nazwisk także odnajdziemy Polaków. Mamy więc różne przypadki. Także ile było tych osób, trudno, którego do tej pory nie zrobił. Wydaje się, że oczywiście był to zdecydowany margines w tej polskiej historii drugowojennej, no ale też nie ma powodu, żeby uważać, że tego zjawiska nie było. Z perspektywy Rady Pomocy Żydom, jak się czyta te apele do Bieńkowskiego adresowane, Witolda, no to widać, że ten temat obaw czy lęku przed donosicielstwem jest bardzo ważnym tematem tych komunikatów. No, nie ma cienia wątpliwości, że takie raporty istnieją i takie wezwania o pomoc, żeby to donosicielstwo zostało skarcone. No i polskie podziemie czyni zadość tym prośbom. W 1943 roku pod koniec jest jeden taki raport Rady Pomocy Żydom, gdzie z kolei strona żydowska dziękuje za to, że właśnie ten proceder został zauważony i jednoznacznie nastąpiły egzekucje, które uśmierzyły nieco to tragiczne dla Żydów doświadczenie. Także mamy tutaj bardzo złożoną czasem też rzeczywistość i nie ma powodu, żeby o niej nie mówić. Pytała się jeszcze pani także o pielęgniarkę wybitną, wspaniałą kobietę, panią Stanisławę Leszczyńską. Jest film dokumentalny zrobiony przez siostrzenicę, panią Stachurską Marię. Świetny film, w którym także narratorką jest inna z kolei osoba z rodziny pani Stanisławy Leszczyńskiej i opowiada świetnie, piękną polszczyzną o tej niezwykłej kobiecie, więźniarce KL Auschwitz. Warto może też dopowiedzieć, że to jest osoba i całej obozem narodowym, bardzo mi bliskim z racji tego, że jestem dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Rodzina Leszczyńskich i pani Stanisława i jej bracia byli w konspiracji od samego początku praktycznie II wojny światowej i byli członkami Związku Jaszczurczego, czyli formacji zbrojnej powołanej przez grupę Szańca, czyli przez przedwojenny obóz narodowo-radykalny ABC. To jest ta formacja intelektualna, moralna, w której funkcjonowała rodzina Leszczyńskich. Oni zostali aresztowani. Ona trafiła do KL Auschwitz i tam w ciągu kolejnych lat jako ta położna w sposób niezwykle bohaterski, przeciwstawiając się doktorowi Mengele, uratowała kobiety rodzące dzieci i ratowała te dzieci w warunkach zupełnie koszmarnych, gdy się o tym pomyśli, jak te matki rodziły, jak w ogóle mogli Niemcy w ten sposób traktować kobiety, żeby stawały się więźniarkami, żeby w takich warunkach rodziły i żeby jeszcze trzeba było te dzieci ratować, ponieważ te zbrodnicze formacje niemieckie, które rościły sobie pretensje do tego, żeby być lekarzami, godzili się na to, żeby te dzieci mordować. No a ona je ratowała i uratowała. Wszystkie porody odebrała. Żadna z tych dzieci nie dopuściła do tego, żeby zostało zamordowane. Bardzo dzielnie się ta kobieta zachowywała, a potem po wojnie żyła w zupełnej izolacji od świata zewnętrznego. Miała swoją rodzinę, kształtowała dobre charaktery w tym rodzinnym klimacie, czego dowodem jest właśnie pani Maria Stachurska, jako osoba, która podjęła decyzję, żeby o swojej ciotce opowiedzieć, no ale niestety poza rodziną nikt w PRL-u nie był beneficjentem tej osoby. Znajomości z tą osobą, z jej wielkim, wspaniałym życiorysem, dopiero dzisiaj możemy się o niej dużo więcej dowiedzieć. No wydaje mi się, że też jest naturalną kandydatką na ołtarze, bo to, co czyniła, było na pewno niezwykłą postawą osoby bohaterskiej, która wygrała w KL Auschwitz z Niemcami. To niezwykłe bohaterstwo.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Można?
Tak, można, witamy.
Już. Już mogę. To Krystyna z Lublina. Ja tu słucham. Bardzo dziękuję. I chciałam odpowiedzieć tej pani z Ameryki, czy to nie chodzi o świętej pamięci księdza Grzegorza Pawłowskiego. On był tym dzieckiem żydowskim, ukrywającym się tutaj na Lubelszczyźnie. Później wstąpił do tu seminarium. No i w latach 60. musiał wyjechać, bo była taka sytuacja polityczna. Ksiądz Grzegorz Pawłowski. Mhm. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani Krystyno. Panie profesorze?
Tak, bardzo możliwe, że to chodziło o księdza Pawłowskiego. No, nie mam tutaj takiej wiedzy, która by mi pozwoliła na zidentyfikowanie do końca tej osoby. No, nie chcę zgadywać, bo to nie leży w moim zwyczaju.
Tak, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Cześć Boże, można do audycji?
Tak, czy może. Już witamy pana na antenie. Mogę pana imię?
Można już?
Tak, tak, można.
Cześć Boże. Ja chciałbym powiedzieć, Piotr, województwo podlaskie. Chciałbym się zapytać pana profesora, Czy może pan profesor zrobi, znane są fakty przytoczone w książce pana Wojciecha Sumińskiego i pani Ewy Kurek na temat Jedwabnego, że wtedy, gdy został dokonany ten mord, to była w tym dniu grupa Einsatzkommando Hermana Schabdera i w liczbie SS-manów wtedy było 68. I także według książki Powrót do Jedwabnego, gdy były wykonywane prace archeologiczne, to pod pomnikiem Lenina, gdzie tam kawałek został rzucony razem z tymi ofiarami, został znaleziona łuska naboju Mauser. I wtedy prace zostały przerwane, gdyż jak wynika, że po prostu Polacy tego nie zrobili, a miało wszystko wyglądać, że to Polacy zrobili. No i także ten pan Hermann Schabner z Eisenkommando, no to w koniec czerwca był w Wiśnie, 5 lipca w Wąsoszu z SS-tem, 7 w Radziłowie, 10 w Jedwabnym, 22 sierpnia w Tykocinie. I ten sam schemat. Spędzenie Żydów, wpędzenie do stodoły, podpalenie, mord. No i te dwa główne fakty, które są podane w tej książce, że tego samego dnia, gdy został dokonany, był właśnie ten SS-man Hermann Schabner z 68 innymi SS-manami. No i także ta łuska. Mógłby pan powiedzieć coś więcej o tym? Tu wygląda, że to tego mordu dokonali według pani profesor Ewy Kurek, to jednak Niemcy, nie Polacy, jednak do Polski została ta przypisana zbrodnia. Chyba to miałoby związek troszeczkę z dalszymi etapami Kongres Terezinski i ustawa 447. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Piotrze. Panie profesorze?
Tak, no to jest oczywiście bardzo szeroki temat. Poza ostatnio wydanymi książkami pani doktor Ewy Kurek i pana Sumlińskiego warto także nie powiedzieć o dwutomowej, bardzo solidnej, ciekawej i ważnej publikacji Tomasza Zomera i profesora Marka Chodakiewicza, gdzie jest bardzo szeroka dokumentacja przedstawiająca właśnie te podane przez pana wątki i inne zbrodni w Jedwabnem. I bez wątpienia, jeśli dzisiaj możemy sformułować jakąś hipotezę dotyczącą Jedwabnego i także tych pozostałych kilkunastu miejscowości, to bez wątpienia plan i wykonanie było niemieckie. Zbrodni w Jedwabnem, także w innych miejscowościach, obecność oddziałów niemieckich podczas tego mordu wydaje się być także świadkowie polscy, także ci, którzy zostali odnalezieni już po dochodzeniu prokuratorskim pionu śledczego IPN-u w Białymstoku, czyli po dochodzeniu prowadzonym przez pana Ignacjewa, zaświadczają o tej stałej obecności Niemców podczas mordu. Wydaje się także, że prace archeologiczne, które zostały podjęte i przerwane na prośbę strony żydowskiej, zostały przerwane w pewnym momencie, ale udało się już tej ekipie polskich archeologów dotrzeć do śladów i artefaktów, które świadczyły o tym, że były dwie grupy Żydów, którzy zostali zamordowani, że ta stodoła nie tylko została podpalona, ale że wcześniej tam zostali zgrupowani Żydzi, mężczyźni, którzy zostali rozstrzelani, i że najprawdopodobniej właśnie te łuski, bo to nie jedyna łuska, było ich tam więcej, prawdopodobieństwo kolejnych oczywiście także istniało, dawało to argumenty na rzecz hipotezy, że Niemcy musieli tam być obecni, w związku z tym także te strzały mogły rzecz jasna tylko od nich pochodzić. Próba dezawuowania tych pochodzenia tych nabojów jako rzekomo z innego okresu, czy to pierwszej wojny światowej, czy później jako pochodzące z roku 44 czy 5, jak przechodził front. To wszystko wydaje się nieprawdą. Przynajmniej na dziś wszystko wskazuje na to, że były to rzeczywiście łuski pochodzące z broni, która mogła być użyta w lipcu 1941 roku. Mówiłem także o świadectwach nowych. Sam miałem także możliwość porozmawiania z jednym z takowych świadków, panią, która opowiadała jako wówczas dziewczynka bodaj 10-11-letnia swoje przeżycie związane właśnie z tą obecnością w Jedwabnem wtedy w lipcu 1941 roku. Bardzo wiarygodna relacja. Też podkreślała obecność Niemców. Einsatzgruppen, które tam było, to formacja niemiecka, mundurowa, ale także jest hipoteza, przypuszczenie, że przez te wszystkie miejscowości jeździły także furmanki z ludźmi cywilną, która jakby przechodziła z miejsca na miejsce i być może uczestniczyła w tymże mordzie. Natomiast pochodzenie tych taborów jest nie do końca znane. Nie wiadomo, czy byli to Mazurzy, czy była to jakaś ludność miejscowa. Wszystko wskazuje na to, że Niemcy reżyserowali, a nie tylko wykonywali tę zbrodnię, ale także reżyserowali w duchu rozkazów, które otrzymywał von den Bach Zalewski i pochodziły także od Goebbelsa, a rozkazy te mówiły, żeby włączyć miejscową ludność do właśnie zagłady Żydów pod hasłem rozprawiania się z Żydokomuną. I Goebbels w związku z tym musiał mieć propagandową rację. To znaczy musiały być dowody w postaci zapisów kronik, które miały dowodzić, że ta ludność miejscowa rzeczywiście bierze w tym udział. Znowu mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem, które wydawałoby się, że jest nie do pojęcia, że w wolnym świecie po 1990 roku jest jakiś historyk, który idzie śladem z jednej strony propagandy niemieckiej, goebbelsowskiej, a z drugiej strony idzie śladem tej propagandy, która z kolei wychodzi z niewiarygodnych dokumentów czasów stalinowskich, czyli z procesów sądowych, które były w tym czasie, to znaczy i w 49 i potem w 53 roku, bo to są te dwa procesy, które stanowią podstawę do oskarżeń o udział Polaków w zbrodni w Jedwabnym, że bierze się te dokumenty i traktuje się je na poważnie, jako bezdyskusyjną prawdę o tym, co się tam stało. To jest niezwykłe, że w wolnym, demokratycznym świecie mogą istnieć publikacje, które kontynuują tak mocno osadzoną w państwach totalitarnych propagandę. No ale żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Czy ma pan rację, że to jest związane z ustawą 447? Nie wiem, bo oczywiście spiskowa teoria dziejów jest jakoś tam zasadna i często doszukujemy się drugiego i trzeciego dna w związkach przyczynowo-skutkowych faktycznie tworzących naszą historię i nie tylko naszą, w ogóle historię ludzkości. I spiski oczywiście zawsze były i zapewne będą. Natomiast nie ma cienia wątpliwości, że ta ustawa 447 amerykańska i próba obarczenia nas odpowiedzialnością za współudział w Holokauście jest oczywiście haniebną próbą dopominania się o pieniądze, tak zwaną własność bezspadkową. W ogóle nie istnieje taka kategoria prawna, jak wiadomo, może być własność spadkowa w przypadku zarówno obywateli II Rzeczpospolitej pochodzenia żydowskiego, jak i polskiego, na przykład polskich ziemian, to dotyczy, no niestety nie mieliśmy ustawy reprywatyzacyjnej po 1989 roku i tej własności spadkowej oddano we właściwe ręce, czy to polskie, czy żydowskie, no tak jak spadkobiercy mieliby do tego prawo i stąd, jak myślę, Żydzi stwierdzili, że istnieje taka luka prawna, która pozwala im także wejść właśnie w tą przestrzeń pozaprawną, czyli tak zwaną własność bezspadkową, czyli uznanie z punktu widzenia chyba rasistowskiego, tak to trzeba określić, że istnieje jakaś społeczność, nie wiem, czy w sensie narodowym, czy rasowym, czyli Żydzi, która może być objęta innym prawodawstwem niż pozostali członkowie danego obywatelskiego państwa, czyli w tym przypadku obywateli Rzeczpospolitej. No to jest zupełnie karkołomne rozwiązanie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, także prawa polskiego i w związku z tym oczywiście nie ma żadnych podstaw, żeby na poważnie rozmawiać z kimkolwiek na temat własności bezspadkowej. To jest projekt wewnątrz społeczności żydowskiej, to jest projekt, który oni przenieśli na teren administracji amerykańskiej, no i niech każdorazowy prezydent Stanów Zjednoczonych się boksuje z tym, ale nas to ani nie obchodzi, ani nie dotyka.
Swoją drogą jest to, myślę, dobry przykład pokazujący rolę dzisiaj współcześnie polityki historycznej niepodległego państwa.
Zgadza się, to znaczy między innymi to, co w tytule żeśmy sobie powiedzieli, suwerenne państwo, to między innymi takie państwo, które prowadzi politykę historyczną obrazującą przeszłość zgodnie z prawdą, szalenie potrzebne i szalenie ważne, ponieważ bardzo często zdarza się, że ci, którzy chcą użyć kłamstwa historycznego, nie używają tego tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś znaleźć sobie satysfakcję w tym zmienieniu przeszłości, ale także służy to kłamstwo do próby tworzenia nacisku, szantażu wobec pokoleń współcześnie żyjących. No i tu mamy także do czynienia z taką właśnie rzeczywistością. Musimy to analizować, musimy to poddawać jednoznacznej krytyce. W tym przypadku bardzo mocno starając się dowodzić właśnie tej prawdy mówiącej o tym, że w przypadku Holokaustu na ziemiach polskich on się odbył pod okupacją niemiecką i Niemcy byli tylko i wyłącznie tymi, którzy tworzyli plan i realizowali Holokaust, a przecież nikt nie będzie oskarżał o współudział w Holokaustie, czy to Polaków, czy to Żydów, za to, że byli donosiciele pochodzenia polskiego czy żydowskiego. To jest absurd.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
No nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Pana imię można jeszcze raz?
Bogdan Potocki.
Witamy panie Bogdanie i prośba o wyłączenie radia.
Już wyłączam. Halo?
Tak, już witamy pana na antenie. Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i moja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan Wierzchowskiego. Ja tu miałem poruszyć wcześniej temat, proszę właśnie politykę.
Panie Bogdanie, mam prośbę, aby mówić troszkę wolniej i głośniej, ponieważ słabo pana słychać.
Chyba że to jest zaskoczone, bo ja akurat od rana na tanie latają, to granica. I także to w ogóle trudności są z tym, bo nie wiem, czy w Polsce, czy
nie. Panie Bogdanie, nie bardzo pana rozumiemy. Proszę mówić wolniej.
No będę mi wolniej, będę mówił do wniosku, zaraz. Teraz lepiej będzie
pewnie. Dużo lepiej, teraz lepiej, tak.
Wyłączyłem antenę zasilową, antenowy taki zasilacz, bo kupiłem.
Bardzo proszę.
No i dobrze, już w tej chwili lepiej słychać i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię, ojcze, dzwonię pana profesora, jak już wspomniałem, miałem temat polityka właśnie poruszyć się suwerennego państwa naszego, ale jest temat właśnie rocznica, jest temat Holokaustu, jest temat i tego i też troszkę mnie to interesuje, bo tutaj kiedyś rozmawiałem, no kilka dni temu byłem na Szczelnicy i rozmawiałem z takim panem profesorem, który właśnie prowadził historię w szkole, no w Chrobiszowie, w średniej szkole. I właśnie ten temat poruszyliśmy, właśnie Holokaustu, tam sprawy Żydów, sprawy no, przechowywania, bezpieczeństwa. I on był wielce zdziwiony, jak mówił właśnie, że nie dziwiąc się starym tym Żydom, jak to nazwał, ortodonsom, tym ludziom, jak mówisz o nich tam, ale dlaczego młodzież żydowska? No powiedz mi izraelska, bo Żyd. Ja pamiętam, rozmawiałem z którym Żydem, młodym chłopakiem, który studiuje tu w Lublinie, rolnictwo skończył to wojsko pięcioletnie i on mówi, on nie bardzo lubi, jak się jego Żyd mówi. On jest Izraelita, on jest, mówi, mamy... Ja mówię, tak, bo mówię, macie swój kraj, macie swoją ojczyznę, macie swój naród, język, jesteście młodzi, macie armię, którą wam świat pozwolił. I dlaczego wy nie protestujecie przeciwko tym, którzy, no już za przeproszeniem, kupczą na nas na Polskę? Przecież ja często dochodzę do tego tematu i dzwonię do radio, mówię o telewizji, trwam, przyznają mi rację i profesorowi do mnie się zgłaszają i studentki właśnie, jeśli chodzi o te tematy, mam trochę materiałów. No i oni mówi, no cóż my możemy, mówi, my ojczyzny bronimy, mówi, ale mówi, my zasadniczo mówimy, wiemy o tym, że chcemy być, żeby ten Izrael był. No ale mówię, niestety w naszych rządach, właśnie w tych knesetach i zasiadują ci, mówią ortodonsi, ci ludzie, Żydzi, którym nie zależy na widocznie, na ojczyźnie, na narodzie, tylko na pieniądzu, na tej lichwie. Jak to on coś dosłownie mi tak powiedział, zdziwiony byłem, że właśnie. No ale mówię, no cóż, to co możemy, to robimy. Rząd mamy, jaki mamy, mówi, no i niestety, ale mówi, no też to pan wspomniał, to Jedwabne, tu mieszkał obok mnie kiedyś facet, kiedy był wozakiem, gdzieś czy w tamtych stronach, właśnie te wozy, co pan wspominał, transport Niemcy najęli. I on tam gdzieś był w tym czasie, mieszkał tam i stamtąd później wrócił tutaj w Rubieszowskie, stąd pochodziła jego żona. I mówił właśnie, że to Niemcy. Pewny był na 100%, bo to się wałkuje od dłuższego czasu. Że to byli Niemcy w niemieckich mundurach. Psy mieli nawet ze sobą, mieli broń, mieli samochody, motocykle, mówi. I oni to, ta stodoła, to wszystko, mówi, tylko że oni ich odciągnęli dalej, bo tam nie pamiętam, ile tych podwodów było, ale kilka było tych furmanek. Także on osobiście, powiem szczerze, mówił, dopiero łunę zobaczył, bo gdzieś pod lasem jakimś stali z tymi wozami. I dopiero jak to dzień czy przygasło, coś mówię, że tak dosłownie jakieś ze 4-5 godzin stali, nawet co było, mówił, zdziwiony byłem wielce. Niemcy przywieźli im kawę jakieś już w termosach, coś ciepłego, żeby się napić. I się im dali tym furmanom, tym wozakom. Nie, oni to, tylko nie zrozumiałem, gdzie oni to wywozili, czy coś, bo to już tak, nie pamiętam, to byłem 70 lat, a to było kilkadziesiąt lat temu. Ten facet to robił, był już to 50, 43, a rozmawiałem niedawno z nim na tej Szczelnicy, też staruszek pamięć, dlatego zaginęła mu, mówi, też po operacji bypassu był tak jak ja. To mi to tam tragicznie wyglądało, te spalanie tych ludzi, to. Ja to, ale byli gapie, byli ludzie, którzy przychodzili, dosłownie się na to plitał, ci świadkowie może gdzieś są na pewno, którzy tam stali obok, bo ci Niemcy tam nie za bardzo wyganiali, ale to nieprawda. Tam nieprawda, bo oni podchodzili do Polaków, dawali kije, pały, jakieś tam widły czy coś i nie wiem, czy z tego wypowiedzi, że tam jakiś któryś Polak tam uczestniczył w tym, może jakieś tam choroba też znajduje się zawsze jacyś, jak to się mówi, ludzie, którzy, może ja wiem, za bogactwem, za czymś, za tamtym. Ale na pewno ten facet mówił, ten pan tutaj, nie będę nazwisk, nie będę pseudonimu, bo kiedyś w którychś audycjach o tej rzezi wołońskiej zdradzie zacząłem sobie mami mówić i nazwiskami, to mi to przychodzili ci panowie, mówię, nawet pseudonimów nie było, bo my się boimy, bo to się w tobie czy nie powtórzy to wszystko, ten Holokaust, ten rzezi, ten Wołyń, ten Katyń, bo to się, zresztą tu mieszkam, bo widzę z okna granicy ukraińską. Oj, no zresztą miałbym na tyle, no ale takie pytanie mi właśnie, dlaczego ci młodzi nie protestują przeciwko temu? Przecież zresztą jak Chrobiszowi kilka dni temu był, już też pamięć tracę, kilka miesięcy, czy to był, jak mówię Zosia, to był kiedy w zeszłym roku. To właśnie to na Kierkucie Chrobiszowi był zlot tej młodzieży, że do dwa lata temu, tak, dwa lata autokary. Mamy obok na Kirkucie, zrobiono nam targowisko, choroba też, to nie chcieliśmy. I właśnie ta młodzież, to się tam do gehenna siedziało, że tak powiem, wykrzykiwali, bluzgali tam, rzucali, bo myśmy tam podeszli w nas jakimiś czymiś owocami czy czymś, wykrzykiwali na nas mordercy tam gdzie po polsku i po niemiecku i po żydowsku, także...
To była młodzież z Izraela, panie...
Izraela, tak. Byli cały dzień, rano przyjechali autokarami i to gdzieś było do godziny 15-16. I dosłownie to tak się brutalnie zachowywali. Nawet to taka pani starsza przyszła, też handluje, taka staruszka, też przeżyła właśnie obóz. Na Majdanku była jakiś czas tego, do później dziewianka 20, bo to proszę panów, tego już mało się mówi. Ale po wojnie, po froncie, front poszedł na wschód, tu objęło ten KWD, UB, Żydzi. U nas w Sobieszowie tylko jeden Rus był, jak on powiedział, taki w Sobie, jak u dziadziu mówił, był aresztowany, był, bo nie oddał kontyngentu. Mąkian też Rus. To był jeden tylko Rusek. A było 22 czy 23 NKWD-stów, to byli Żydzi. W której z audycji mówiłem, że właśnie rodzina Akoska uratowała Żyda. I po wojnie oni ten Żyd aresztował tego całego partyzanta, tego ich ojca, ustawił w rotundzie w Zamojskiej. A całą rodzinę wywiózł na Majdany i zaginął po nich, po tej rodzinie i po tym ojcu. To później ojciec, to prawdopodobnie przyjechali samochodem Rosjanie, wywieźli tych, bo tam oni, to jest cała tragedia, bo zawozili z SS-manami razem tego Akosta, bo tam przecież byli jeszcze Rosjanie trzymali tych niemieckich jeńców, tam tych oficerów, to wyższych oficerów to było. Tragedia tam. Nie wiem, ten cmentarz, jakie są
panie zrobione. Panie Bogdanie, dajmy czas panu profesorowi, bo nas czas też się kończy już na naszej audycji.
Proszę w historii tej suwerenności naszego kraju, ale to już możecie kiedy indy będzie jakiś temat.
Bo żeby jeszcze była odpowiedź tutaj, pan zadał kilka pytań, a więc potrzebujemy paru
minut. Właśnie te pytania, w jaki sposób, czy my coś robimy w ten sposób, bo właśnie ten profesor, który był tam ze mną, mówi, nic się, on tam troszkę jest tłumaczem, prawdopodobnie mówił tego języka, tam jakieś mówi, nic się nie dzieje. No widzę, to pan profesor, takich mamy mądrych ludzi, światłych, wykształconych i jakoś tak nie...
Panie Bogdanie, jest jasne pytanie, rozumiemy. Dobrze, dziękuję bardzo, dajmy czas panu teraz, panu profesorowi.
No, szczęść Boże. I takich ludzi na mądrych, jak pan profesor, wspaniały wykład.
Szczęść Boże, panie Bogdanie, Bóg zapłać.
Można powiedzieć, piękny wykład, wspaniały. Tak. Temat piękny. Szczęść Boże, dziękuję panu
dziękuję
profesorze.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, tak, bardzo ciekawe.
I mamy tylko 5 minut, panie profesorze, niestety.
Tak, już wiem, bo też mam zegarek. Bardzo piękne świadectwo, dużo ciekawych zdań. Ja, jeśli można, to odniosę się do jednego generalnie problemu, bardzo ważnego i bardzo ciekawego, jeśli chodzi o współczesne relacje polsko-żydowskie czy polsko-izraelskie. Z punktu widzenia politycznego oczywiście jest bardzo poważny problem, między innymi polegający na tym, że w demokratycznym państwie izraelskim politycy izraelscy zdają sobie sprawę, że istnieje bardzo silny elektorat, to jest elektorat Żydów rosyjskiego pochodzenia, którzy znajdują się w Izraelu i którzy zostali wychowani po bolszewicku, i ten sojusz rosyjsko-żydowski owocuje antypolonizmem. I trzeba mieć tego świadomość. Kiedyś było bardzo wielu Żydów rozumiejących po polsku, mówiących po polsku, mających oczywiście różne relacje, jeśli chodzi o swoją pamięć dotyczącą Polski i narodu polskiego, ale teraz mamy zupełnie inny problem, właśnie wynikający z tego, że znacząca część Izraelitów jest pochodzenia rosyjskiego, z całą tego ponurą dla nas konsekwencją. I druga sprawa szalenie ważna, ona jest z innego wymiaru. Mianowicie, jak państwo doskonale wiedzą, przez długie lata przyjeżdżały do nas, do Polski, wycieczki młodzieży żydowskiej. Także można było je zobaczyć, czy to w Muzeum Auschwitz, czy w innych miejscach. I tak były prowadzone te wycieczki, że w gruncie rzeczy omijały jakiekolwiek kontakty z historią Polski. Czyli były to wycieczki, pewnie można powiedzieć pielgrzymki po miejscach zagłady. I tak były profilowane scenariusze tych wyjazdów do Polski, żeby omijać polskość, żeby te grupy młodzieży szły tylko i wyłącznie śladami pamięci tej mieszkających. Oni przyjeżdżali nabuzowani już treściami antypolskimi, byli przeświadczeni, że przebywają na ziemi, gdzie Żydzi zostali zamordowani także z udziałem czynnym Polaków i kontakt z polskością w ogóle był im w dużej mierze zabroniony. Jednym z celów polityki polskiej, trudno wyczuć na ile skutecznie potrafimy to zrobić, to jest próba jednak wprowadzenia tejże młodzieży na grunt także historii Polski, czyli na przykład Muzeum w Markowej, czyli Muzeum ku czci Polaków ratujących Żydów o pięknej historii rodziny Ulmów, to muzeum powinno i ma trafić także do społeczności żydowskiej. To jest oczywiście taka próba, w której jesteśmy niejako w drodze. Z tego co pamiętam, sam byłem też przewodniczącym, która tworzyła Muzeum Ulmów w Markowej. I wtedy mówiliśmy sobie, i pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma, twórca tegoż muzeum i bardzo wielu innych, z którymi razem żeśmy prowadzili tam dyskusję, że to muzeum ma być miejscem, do którego powinny docierać wycieczki izraelskiej młodzieży. Po to, żeby ten przekaz dotyczący relacji polsko-żydowskiej był oparty na prawdzie wygłaszanej także przez nas, przez stronę polską, przez Polaków. Mam nadzieję, że coraz mocniej tak się dzieje, ale jest to ewidentnie droga, a nie już cel osiągnięty. Także niewątpliwie wiadomo, że w Ministerstwie Nauki i Edukacji istnieje taka, istniała przynajmniej taka komisja do spraw Holokaustu i Polaków ratujących Żydów. Prawdopodobnie będzie ona także odnawiana. To jest też ważny, czy powinien być ważny organ, którego celem byłoby właśnie szukanie tego porozumienia z szkolnictwem, edukacją na terenie Izraela po to, żeby właśnie te wycieczki szkolne mogły docierać nie tylko do miejsc związanych bezpośrednio z Holokaustem i to z narracją, która jest w ogóle przez Polaków w żadnej mierze nie kontrolowana, tylko żeby to właśnie szło też w tym rytmie zdobywania przez Izraelitów wiedzy na temat tego, co my mamy im do powiedzenia, a mamy bardzo wiele. Także mam nadzieję, że będziemy też zbierali tej pożądanej polityki historycznej prowadzonej przez państwo polskie owoce. Oby tak się stało. Reasumując, można powiedzieć, że suwerenność państwa narodowego, którym jesteśmy, polega między innymi na tym, żeby także poprzez politykę historyczną bronić swoich racji historycznych, bronić prawdy o własnej przeszłości, także prezentować za pomocą różnych instrumentów polską historię innym narodom, a mamy tutaj bardzo wiele dobrych rzeczy do powiedzenia na swój temat, na temat Polaków, czy to biorących udział w II wojnie światowej. Przecież mamy wspaniałe też przykłady tej dobrej pamięci o Polakach na zachodzie, holenderskie miasta, Breda i inne wyzwolone przez maczkowców. Do dzisiaj tam co roku są organizowane bardzo piękne uroczystości, ponieważ ci mieszkańcy zdają sobie sprawę właśnie, że zostali wyzwoleni dzięki ofiarności polskiego wojska. Także pamiętam z historii w roku 1920, jak bolszewicy zbliżali się pod Warszawę i Kościół Powszechny ogłosił modły na rzecz Polski i wystąpił kardynał Mercier, prymas Belgii, który przypomniał narodowi belgijskiemu, że teraz mamy szansę się odwdzięczyć za to, co Polacy zrobili w 1830 roku, wybuch powstania listopadowego, że Belgia mogła odzyskać niepodległość. Ta pamięć historyczna jest wbrew pozorom bardzo ważna z punktu widzenia tworzenia się współczesności, teraźniejszości. Ona, historia, rzutuje na dzisiejszy stan relacji między narodami i między państwami. Chodzi o to, żeby dobrze używać historii, pamiętać o tym, jaka była przeszłość, po to, żebyśmy mogli wygrywać współczesność.
Historia to nie jest tylko informacja, ale to też formacja, chyba tak można powiedzieć. Nie jest tylko, są suche fakty, ale też ich rozumienie, ich sens.
Zdecydowanie tak, ale także rozumienie historii bardzo pomaga w uprawianiu bieżącej polityki. O tym żeśmy nie mówili, ale nie będzie nigdy dobrego rządu, dobrego premiera, dobrego prezydenta Polski, jeżeli ten prezydent nie będzie umocowany w dziedzictwie własnego narodu. Oczywiście dzisiaj mamy szczęście, że akurat tacy ludzie są u władzy, którzy zdają sobie sprawę z siły tej formacji historycznej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór, bo to jest temat, który można byłoby jeszcze co najmniej do rana kontynuować nasze rozmowy, szczególnie tutaj z panem, naszym takim kompetentnym gościem. Bardzo dziękuję. No i życzę też pięknego rozwoju tej działalności Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Niecałe 2 lata, a już taki dorobek imponujący, plany jeszcze większe. Podziwiać i niech się rozwija to wszystko jak najpiękniej.
Bardzo dziękuję o tych planach, żeśmy jeszcze tak naprawdę nie powiedzieli, ale będę zapraszał i do Centrum Edukacyjnego w Warszawie przy ulicy Andersa i w przyszłości do Muzeum Ruchu Chrześcijańsko-Narodowego. O tym mówił też premier Piotr Gliński. Będzie się dużo działo w związku z istnieniem naszego Instytutu.
Czego i panu, i sobie również życzymy, aby tak właśnie było. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, z Bogiem. Miłej, dobrej, spokojnej nocy.
I wzajemnie. I dziękujemy też za poświęcenie nam tego czasu po całym dniu pracy, oczywiście dzisiaj jeszcze.
Tak, zgadza się. Z Bogiem.
Z Bogiem, zapłać. Drodzy Państwo, to były nasze rozmowy niedokończone. Bardzo Państwu dziękujemy za udział, za wysłuchanie i za wszelkie telefony.